Rozmowa kontrolowana.
Gościem rozmowy kontrolowanej jest Bogdan Borusewicz, senator Platformy Obywatelskiej, wicemarszałek Senatu, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Rozmawia Jacek Nadziwaj.
Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry panu. Dzień dobry.
Wczoraj panu. Trochę podsumowujemy ten 2017 rok mijający. Jakie cele udało się osiągnąć Platformie Obywatelskiej w tym 2017 roku?
Udało się mobilizować opinię publiczną do sprzeciwu wobec tego, co PiS robi. W parlamencie i poza parlamentem, no przecież to nie jest tylko kwestia tego, co się dzieje w parlamencie, ale także obsadzania spółek Skarbu Państwa, polityki zagranicznej. To wszystko, co PiS robi, no spowoduje, musi powodować opór i odruch odrzucenia. Ja oczywiście koncentrowałem się na Senacie, czyli na parlamencie, no niemniej. Także Platforma, koncentrując się na takich sprawach konkretnych, no przygotowywała się, także przygotowuje się do tego momentu, kiedy PiS odejdzie, czyli prace programowe.
No i prace programowe to znaczy?
No funkcjonuje
gabinet
tak, grupy specjalistów, które w ramach resortów monitorują i w związku z tym będą proponować zmiany, ale oprócz tego mamy grupy specjalistów ekonomicznych, którzy myślą, co będzie po PiSie, i prawników, którzy przygotowują te zmiany, które trzeba będzie wprowadzić po odsunięciu PiSu od władzy.
Z punktu widzenia politycznego, jak się wydaje, Platforma wygrała rywalizację z Nowoczesną o przywództwo na opozycji. Będzie teraz łatwiej o jedność opozycji? Będzie łatwiej o choćby wspólne listy do samorządu?
Ta sprawa jest jakby drugorzędna, to znaczy kto wygrał po tej stronie opozycji, kto jest silniejszy. Tak, Platforma jest silniejsza, ale najważniejsze jest wspólne działanie. Ja jestem zwolennikiem wspólnych list i integracji.
Wydaje się, że Nowoczesnej, więcej, panie marszałku, pan
Nowoczesnej
jest zwolennikiem połączenia niemalże Platformy Obywatelskiej.
Tak, mówię. Ja uważam, że to jest, że to będzie konieczne. Dlatego, że ten elektorat nasz jest rozproszony przynajmniej między te dwa ugrupowania, ale przecież są ludzie, którzy są bardzo aktywni na ulicy, którzy organizowali, brali udział w demonstracjach. Przecież te demonstracje były przez cały rok w różnym natężeniu. Wychodziło do kilkudziesięciu tysięcy ludzi w Warszawie. No i nie tylko w Warszawie przecież. Kwestia sądów to pokazała, że w ponad 300 miejscach, miastach średnich, małych.
Ale to mówi pan o lipcu, takie, panie marszałku. No nie. Bo teraz te grudniowe protesty dużo mniejsze były.
No wie pan, w grudniu zawsze tak jest, że władza najtrudniejsze dla społeczeństwa, i dla siebie oczywiście zmiany przygotowuje w grudniu. Mamy w Polsce tradycję miesiąca grudnia. I w tej chwili tak samo to było. Tak to samo wyglądało. PiS starał się dwie ustawy przepchnąć akurat pod osłoną Bożego Narodzenia w grudniu. No grudzień nie jest akurat miesiącem takim, gdzie ludzie chętnie wychodzą na ulicę demonstrując.
Chciałbym zapytać jeszcze o tę możliwość wspólnych list, o możliwość połączenia, bo ten pomysł pana chyba nie zyskał wielkiego zrozumienia ani wśród Platformy Obywatelskiej, ani wśród Nowoczesnej.
Bo nie, to nie jest łatwo. No, to są dwie struktury, dwie partie, dwaj przywódcy.
Ambicje?
Nie tylko. No, każdy także jest patriotą własnej partii. Ja uważam, że trzeba być patriotą przede wszystkim Polski, i to jest rzecz nadrzędna. Trzeba zatrzymać PiS, który niszczy demokrację w Polsce i praworządność w Polsce. A demokracja bez praworządności nie jest demokracją.
A o tych wspólnych listach łatwiej się rozmawiało z Ryszardem Petru, czy teraz z Katarzyną Lubnauer?
Ja myślę, że tak samo będzie łatwo i tak samo trudno. Dlatego, że trzeba zawsze, jeżeli się układa z kimś no, słabszym, to mniejszy powinien otrzymać więcej. A to nie jest takie łatwe.
Mniejszy otrzymać więcej? To by znaczyło, panie marszałku, że w Gdańsku kandydatem wspólnym na prezydenta miasta powinna być Ewa Lider z Nowoczesnej.
W Gdańsku, podobnie gdzie indziej, kandydatem powinien być ten, kto ma największe poparcie. Nie w partii politycznej, tylko wśród wyborców.
Czyli w Gdańsku? Paweł Adamowicz?
No zobaczymy, kto, czy on się zdecyduje na start w wyborach.
Ale on mówi, że tak. On mówi, że deklaruje gotowość.
No jeżeli on będzie startował, to zapewne otrzyma poparcie. Żadnego ruchu innego nie będzie można wykonać.
Czy Platforma wówczas udzieli poparcia, tutaj struktury regionalne udzielą poparcia Pawłowi
Adamowiczowi? Ja nie mówię za strukturach, za struktur...
A jest pan wiceprzewodniczącym Platformy.
Ale w Warszawie, a nie w Gdańsku.
Nie, no to jest ogólnopolskie Platformy.
Tak, ja uważam, że jeżeli Adamowicz będzie startował, absolutnie byłoby samobójstwem usuwania kogokolwiek innego ze strony Platformy.
Wczoraj tutaj w studiu był poseł Janusz Śniadek i pytałem go o kandydatów na prezydenta Gdańska. On wymienił 4 nazwiska, które zostały zgłoszone do Warszawy, do Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Pośród tych 4 nazwisk zostanie wybrany kandydat na prezydenta Gdańska. Są nimi poseł Kazimierz Smoliński, Kasper Płażyński, wiceminister pracy Marcin Zieleniecki i Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej. Jak pan ocenia tych kandydatów?
Ja najpierw o sposobie wysuwania. Wie pan właśnie wspomniał, że jestem wiceprzewodniczącym i w związku z tym rozumiem, że pan sądzi, że
ma władzę.
Ja decyduję. Tak, tak, tak. Lokalnie. Nie, lokalnie będą wysuwani i tutaj te struktury lokalne, czy regionalne, wojewódzkie zarządy będą decydowały. W PiS-ie jest inaczej. Posyła się kilku kandydatów i prezes wskazuje palcem. Pan się mnie pyta, kto będzie, tak?
Nie, oceniam tych kandydatów, jak pan ocenia tych kontrkandydatów, jak rozumiem, po pana deklaracji Pawła Adamowicza.
Żaden z nich nie ma szans z naszym kandydatem.
Dlaczego?
No jeden ma nazwisko, nie ma doświadczenia kompletnie. Jest
Kasper Płażyński, jak rozumiem, jest syn Macieja Płażyńskiego.
Młody. Pozostali są dość mało znani. Jeden z Szczewa.
Minister Smoliński.
Co oczywiście nie zwiększa jego szanse, bo ludzie wolą głosować na swojego, czyli na mieszkańca swojego miasta. Ja sądzę, że PiS będzie miało 23-25%. I to wszystko.
W Gdańsku.
Tak.
Panie pośle, panie senatorze, przepraszam, w czym PiS jest lepszy od was, skuteczniejszy w zabieganiu o poparcie społeczne? Patrząc na sondaże, Zjednoczona Prawica w skali kraju bije was na głowę. Pan mówił o wielu działaniach, jakie podejmowaliście jako opozycja w tym roku. Ile osób gromadziliście na ulicach, ale to się nie przełożyło na sondaże. Dlaczego?
Wie pan, jest połowa kadencji. W połowie kadencji poprzedniej Platforma miała około 400%. To jest połowa kadencji.
40 chyba.
No około 40%. I nawet był taki slogan, że...
A, to Donald Tusk, że nie ma z kim przegrać, tak?
No to pan powiedział. Ja chciałem powiedzieć o ogólnym sloganie. I to tak się wydaje w połowie kadencji. Jest największe poparcie zawsze partii rządzącej. Zaś czy ma z kim przegrać PiS, czy nie, no to zobaczymy. Przecież w tym za chwilę, w nowym roku 2018, pod koniec, zapewne 18 października będą wybory samorządowe i zobaczymy.
Tak, w listopadzie.
Przepraszam, 18 listopada, tak. Będą wybory samorządowe. I oczywiście tutaj z punktu widzenia politycznego. Najważniejsze będą wybory do samorządów wojewódzkich. One,
do sejmików?
Do sejmików, tak.
Będą znacznikiem poparcia?
Oczywiście, dlatego że to jest przynależność partyjna i poparcie dla partii gra największą rolę. W wyborach na poziomie lokalnym, czyli do gmin, do miast, to się tak bezpośrednio nie przekłada.
Mhm. W ostatnich tygodniach, w ostatnich dniach przed świętami zajmował się pan jako senator ustawami o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. To te ustawy, czy te projekty, które budzą kontrowersje także w strukturach Unii Europejskiej. Komisja Europejska uruchomiła wobec Polski artykuł 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Wiele osób twierdzi, że to jest pusty gest polityczny, że za tym nic nie pójdzie, że nie będzie można nałożyć sankcji, bo potrzebna jest jednomyślność całej Unii Europejskiej, a tej jednomyślności nie będzie.
Najpierw o niekonstytucyjności tych ustaw i o tym, co PiS robi. PiS z zwykłymi ustawami, czyli zwykłą większością, a ma 10 posłów więcej niż opozycja, zmienia konstytucję. I jak to robi? No, w sposób prosty. Ustawy, które uchwala, naruszają konstytucję. W związku z tym, jak są wprowadzane, to zmieniają konstytucję. No, w dwóch przypadkach jasne. To przy Sądzie Najwyższym konstytucja mówi o 6-letniej kadencji prezes, a ustawą zwykłą zmienia tą kadencję, skraca tą kadencję.
Następuje skrócenie kadencji.
Podobnie
jest. Bo określony jest wiek emerytalny, tak? O to chodzi rozwiązanie.
A tu nie chodzi o wiek emerytalny, to jest jasne. Zresztą sędziowie nie mają wieku emerytalnego. W wieku 70 lat przechodzą w stan spoczynku. A więc mówienie, że ta ustawa emerytalna obejmuje sędziów, jest nieprawdą. Jest kłamstwem. Ustawa o Krajowej Radzie Sądowniczej mówi o kadencji tej Krajowej Radzie 4-letniej sędziów i to także ulega skróceniu. Więc jawnie są niekonstytucyjne w takich miejscach, które laik przecież widzi. I przepychając te ustawy, PiS zmienia konstytucję, bo też można sobie wyobrazić, że raptem kadencja, wiek prezydenta zostanie określony w ustawie zwykłej. Załóżmy na lat 40 i ulegnie skróceniu kadencja obecnego prezydenta, a wiek senatorów zostanie określony na 55. Załóżmy, a nawet 60, ja stracę mandat. Także nie tylko ja, ale cały szereg senatorów straci mandat. No, pokazuje, jak wygląda ten mechanizm. I ja, jeżeli bym był w Komisji Europejskiej, podobnie bym uważał, jak teraz, kiedy jestem senatorem, tak. Ten artykuł 7 jest naruszony. A Polska jest w Unii. To nie jest, Unia nie jest Związkiem Radzieckim, jak nieraz słyszę. Drobna jest różnica między Związkiem Radzieckim, a między Związkiem Radzieckim a Unią. Kiedy Anglia wychodzi z Unii Europejskiej, to czołgi brukselskie nie stają nad Tamizą.
Bruksela nie ma tych czołgów.
Jeżeli ktoś tej różnicy nie widzi,
bo Bruksela nie ma tych czołgów.
To albo nie chce patrzeć, albo jest głupi po prostu. Mm-hmm. Albo udaje głupiego. Raczej udaje głupiego.
Czy głosowałby pan wówczas też za uruchomieniem artykułu 7?
Tak. Tak, bo Polska narusza.
A to nie był błąd? Bo Platforma Obywatelska, pamiętam, na pogłosowaniu w Parlamencie Europejskim mówiła o jakimś rozliczeniu swoich parlamentarzystów, którzy głosowali przeciwko Polsce, jak to wówczas określano.
No ale ja nie mówiłem. Ja uważam, że powinniśmy jasno stawiać sprawę, mówić tak, a nie jak nie, to nie.
Bo jeśli tak, a nie, Polska, nie, to jest takie biblijne powiedzenie.
To znaczy, że ten rząd, to nie Polska, to rząd PiSu który rządzi w tej chwili Polską, narusza traktat unijny, który podpisał Kaczyński, Lech Kaczyński. Mhm. Tak.
To odwołam się do arcybiskupa Słowoja Leszka Głudzia, który podczas pasterki mówił, że polskich spraw nie rozstrzygnie ani ulica, ani zagranica, ani ręka podniesiona w Brukseli wymierzona przeciw rozporządzeniom w Polsce, ani poklask dla decyzji, które negują suwerenność naszego ustawodawstwa.
Ja rozumiem, że chce rozstrzygać arcybiskup Leszek Słowoj Głódź. Ja proponuję, żebyśmy się zamienili rolami, żeby on wygłaszał przemówienia, a ja będę wygłaszał kazania.
Gotów jest pan?
No, w takiej sytuacji. Tak, no. Powinniśmy się zamienić rolami. On powinien być politykiem, a ja biskupem, chociaż oczywiście nie mam takich takich prerogatyw. No, jestem absolwentem KUL-u i trochę z tej teologii znałem.
Mhm. A to jak ocenia pan te słowa?
Fatalnie. To, co powiedziałem, chyba wystarczy.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Rozmowa kontrolowana.